Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Światowa krucjata modlitewna w obronie życia to temat rozmowy z naszym gościem, doktorem inżynierem Antoniem Ziębą.
Prezentujemy także wiosenny numer kwartalnika Życie Duchowe.
14 kwietnia na magazyn zapraszają
ojciec Stanisław Tasiemski
i Barbara Marczewska.
Ukazał się wiosenny numer kwartalnika Życie Duchowe. Pismo porusza zagadnienia z zakresu teologii, psychologii, życia społecznego, kultury i sztuki. Ma charakter monograficzny. Pragnie pomagać w rozwoju duchowym i intelektualnym. 54 numer Życia Duchowego prezentuje Katarzyna Stokłosa.
Tematem wiosennego numeru kwartalnika Życie Duchowe jest promieniowanie dzieciństwa. Dzieciństwo jest bowiem fundamentem każdego dorosłego życia, niezależnie od tego, czy oceniamy je jako szczęśliwe, czy też jako naznaczone cierpieniem. Jak pisze Stanisław Morgala, współczesne badania nad ludzkim rozwojem jednomyślnie podkreślają kluczowe znaczenie pierwotnego środowiska, w którym kształtuje się nowe ludzkie istnienie. Ksiądz profesor Alfons Skowronek w swoim artykule zastanawia się, jaki wpływ ma dzisiaj na naszą wiarę znana z Ewangelii historia dzieciństwa Jezusa. Czy w tych czasowo odległych opowiadaniach, a także w naszym ludowym świętowaniu Bożego Narodzenia, żarzą się promienie oświetlające drogi człowieka XXI wieku? Wśród tekstów poświęconych promieniowaniu dzieciństwa publikujemy także artykuł profesora Jana Krasickiego pod tytułem Dziecko a zło. Autor zauważa w nim, że Jezus zawsze mówił o dzieciach wyłącznie dobrze, a zło nie ma do dziecka bezpośredniego dostępu. By działać w nim, musi wdać się z dzieckiem w jakąś grę, która najczęściej przybiera postać zabawy w dorosłych. Polecamy także, szczególnie rodzicom, artykuł Hanny Liberskiej, w którym autorka analizuje różne style wychowania dzieci. W dziale Rozmowy duchowe na uwagę zasługuje wywiad z księdzem Patrykiem Desbois, Szoach na Ukrainie. W rozmowie ksiądz Desbois opowiada o prowadzonych przez niego pracach badawczych na Ukrainie, gdzie w czasie II wojny światowej zginęło ponad 1,5 miliona Żydów zamordowanych przez hitlerowców. Wielu spotkanych przez księdza Desbois świadków wydarzeń sprzed 60 lat pamięta mordowanych na ich oczach Żydów i uważa, że milczenie na ten temat jest niemoralne. W dziale Słowo, obraz, czyn polecamy felietony poświęcone ołtarzowi Wita Stwosza w krakowskim kościele mariackim, całonocnemu czuwaniu Siergieja Rachmaninowa oraz ekranizacji powieści Michaiła Buchakowa Mistrz i Małgorzata. Poza tym w stałych działach pisma wiele innych interesujących artykułów, felietonów, świadectw i recenzji. Do numerów w prezencie dla naszych czytelników dołączamy płytę z nagraniem rozważań Józefa Augustyna na temat wypalenia nie tylko na polu zawodowym.
W ostatnim okresie pojawiła się inicjatywa Światowej Krucjaty Modlitewnej w obronie życia. Naszym gościem jest pan dr Antoni Ziemba z Krakowa, jeden z inicjatorów tej krucjaty.
Inicjatywa ta zrodziła się w październiku ubiegłego roku w czasie II Światowego Kongresu Modlitwy w Obronie Życia. Pierwszy był rok wcześniej w Fatimie. Na tym kongresie, na którym obecnych było ponad 300 osób z 23 krajów z wszystkich kontynentów, rozważaliśmy różne aspekty obrony życia, ocenialiśmy i sukcesy, i porażki. Ale dominującym wydarzeniem było właśnie powołanie Światowej Krucjaty Modlitwy w Intencji Obrony Życia. W Łagiewnikach, w Światowym Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego, z całą wyrazistością uzmysłowiliśmy sobie ten ogrom zła, który kryje się za niszczeniem życia ludzkiego w różnych postaciach. Szczególnym takim bólem i dużym niepokojem napełniła nas świadomość, że w XX i na początku XXI wieku w skali globalnej zabito około 1 miliarda nienarodzonych dzieci. Oznacza to, że każdego dnia życie traci 140 tysięcy nienarodzonych dzieci. To jest więcej niż łączna liczba ofiar ataków atomowych na Hiroshimę i Nagasaki. Do tego oczywiście dochodzi rosnąca liczba zabójstw w wyniku tak zwanej eutanazji, no i najróżniejsze manipulacji genetycznych. Ten ogrom zła uświadomiliśmy sobie, ale jako ludzie wierzący jesteśmy niejako porażeni tą wielkością niszczenia ludzkiego życia w skali globu. Ale jednocześnie jako ludzie wiary wiemy i mocno w to wierzymy, że jest nam potencjalnie dana. Ta łaska czeka na każdego z nas i od nas zależy, czy ona zostanie wykorzystana do promocji życia, obrony życia, czy w cudzysłowie oczywiście mówię, zostanie bezużyteczna. Pierwszym frontem walki dobra ze złem, jak mówił sługa Boży Jan Paweł II, jest modlitwa. Kiedy dyskutowaliśmy, jakie cele ma przyjąć ta inicjatywa modlitewna, uznaliśmy absolutnie zgodnie, że pierwszy cel musi być wołanie o miłosierdzie Boże, ekspiacja za ten ogrom zła. Drugi cel naszej inicjatywy modlitewnej to budzenie sumienia, szacunku do życia każdego człowieka, od poczęcia aż po naturalny kres. I trzeci cel tejże inicjatywy modlitewnej to zapewnienie w ustawodawstwach wszystkich krajów na świecie bezwarunkowego prawa do życia od poczęcia aż po naturalny kres. To nasze modlitewne takie zorganizowanie się, zwołanie się nawet, jak niektórzy mówili, jest swoistą odpowiedzią na słowa Jana Pawła II zapisane Evangelium Vitae. Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat. Stąd ta inicjatywa na tym międzynarodowym kongresie przyjęła charakter światowy. Od razu powołaliśmy 20-osobowy międzynarodowy sekretariat tejże inicjatywy modlitewnej, aby on promował rozszerzanie się tej modlitwy w skali całego globu. Dosłownie zaraz, to był chyba tydzień, czy może drugi tydzień, po tym naszym kongresie w Krakowie, w Łagiewnikach, przyjął nas na specjalnej audiencji ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Ogromnie rad z powołania tejże inicjatywy, udzielił nam swego błogosławieństwa. I drugim księdzem biskupem, któregośmy odwiedzili, to był ksiądz biskup Tadeusz Rakocz. Jego błogosławieństwo, któreśmy uzyskali z takim poparciem nas, żebyśmy w tym zamierzeniu wytrwali, jest dla nas szczególnie ważne, bo jest on rządcą diecezji bielsko-żywieckiej, na terenie której leży były niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. To ma wielkie znaczenie. Szczególną naszą radością jest list księdza arcybiskupa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce, który w formie pisemnej gratuluję nam tej inicjatywy, a dosłownie już po moim wyjeździe tutaj do Rzymu list biskupa z Grecji, przewodniczącego Papieskiej Akademii Życia. Planujemy w takiej już międzynarodowej współpracy przygotować materiały do dzieła apostolstwa.
Właśnie, chciałem się zapytać, czy ta krucjata ma oznaczać jakiś nowy rodzaj modlitwy, czy ma to być nawiązywanie do modlitw tradycyjnych? Przecież wiemy, że też w wielu wypadkach sprawa życia jest polecana konkretnym świętym i w różnych etapach, bo i są modlitwy o życie, o dar życia, o to, żeby dziecko się narodziło, jak też modlitwy przebłagalne ludzi, którzy mają coś na sumieniu i zdają sobie sprawę, że po ludzku tego nie można uregulować, że człowiek po prostu może liczyć tylko na Boże miłosierdzie, które jest większe od ludzkiego grzechu.
Myśmy zaproponowali, i to zostało przyjęte przez aklamację, dwie modlitwy codzienne. Jakie są warunki? Pierwszy to odmówienie codziennie koronki do miłosierdzia Bożego. Drugie, 1/10 różańca świętego. I w naszym logo, naszej krucjaty, jest zamieszczone zdjęcie Matki Bożej Fatimskiej. Jest to potrzeba serca, ale także oddanie szacunku dla organizatorów pierwszego kongresu, bo pierwszy kongres został zorganizowany w Fatimie. Jak ktoś powiedział w czasie wystąpienia kongresowego, Matka Boża z Fatimy przyprowadziła nas do Pana Jezusa Miłosiernego w Krakowie.
Tak wierzył Jan Paweł II. Matko Boża Fatimska ocaliła mu życie.
I jeszcze daty. Kongres w Fatimie rozpoczął się 5 października 2006 roku. I to był dzień odejścia do nieba świętej siostry Faustyny. Myśmy ten program krucjaty światowej przedstawili i przyjęli 13 października 2007 roku. rocznica jeszcze akurat 90. ostatnich objawień Matki Bożej w Fatimie. Więc są to takie dla nas sygnały ludzi świeckich, że no chyba jest to jakiś plan Boży, żebyśmy tę modlitwę organizowali, inicjowali i przez tą modlitwę u Wszechmocnego Boga wyprosili no, te jakże potrzebne łaski dla całego świata. Nade wszystko miłosierdzie. W jednej z dyskusji powiedziałem, ja nawet nie chcę sobie wyobrazić, jakby ludzkość dzisiaj wyglądała, czy w najbliższej przyszłości, gdyby Pan Bóg nas za ten miliard dzieci i za tą eutanazję, i za te zbrodnicze eksperymenty genetyczne chciał już nie karać, tylko osądzić po sprawiedliwości. A więc to wołanie z Łagiewnik o wielkie miłosierdzie Boże dla świata powinno dotrzeć faktycznie do całego świata i być podjęte z tą wielką ufnością i w miłosierdzie Boże i wszechmoc Bożą. To, co święty Paweł pięknie 2000 lat temu napisał, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. I chciejmy z tą łaską współpracować. Modlitwa jest fundamentem. Natomiast w tym naszym programie Krucjaty wspominamy, że będziemy prosić i prosimy tych, którzy się zgłoszą do tej modlitwy, podejmą indywidualnie, ale prosić będziemy o apostolstwo na rzecz obrony życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
Włączenie się, tak jak to jest możliwe, w różne dzieła wolontariatu na rzecz życia,
oczywiście.
Bo to wymaga jakiegoś konkretnego
absolutnie
zaangażowania.
Pierwsze jest apostolstwo w sensie budzenia sumienia, przekazywania prawdy o życiu w skali świata. I generalnie te potężne media, za wyjątkiem mediów katolickich, są nieprzychylne życiu. To jest powiedziane bardzo delikatnie. W związku z tym potrzebna jest nasza wielka praca na poziomie parafii, szkoły, uczelni, gminy, miasta. Jaka praca? Dystrybucji materiałów, przekazanie choćby adresów dobrej strony internetowej, która informuje prawdziwie o tym trudnym niekiedy zjawisku obrony życia, bo niekiedy sytuacje są bardzo trudne, my ich nie bagatelizujemy. Konkretne życiowe sytuacje niekiedy stawiają kobietę, rodziców no, w sytuacji wręcz heroicznej, prawda? I to trzeba uszanować, dostrzec i wesprzeć właśnie swoją modlitwą czy swoim słowem. Ale także prosimy o wspieranie tam, gdzie ktoś jest, czy w Polsce, czy w Stanach, czy właśnie mieliśmy taką grupę młodzieży z Brazylii, modlitwą, apostolstwem, ale także uczestniczę w różnych akcjach. Czy to pomoc w sensie wspierania domu samotnej matki, czy rodzinom wielodzietnym, czy pomoc, jak ja to lubię mówić, na wyższym poziomie, mianowicie ta materialna. Wchodzenie w kontakt, w pewien lobbying na polityków różnych szczebli, żeby oni z naszych podatków wspierali te trudne sytuacje typu matka samotna, czy rodzina wielodzietna. My tutaj jako obrońcy życia za mało na tym odcinku działamy, bo łatwiej jest i prościej no, nawet dać prawda, 20 zł czy 50 zł do puszki, czy wysłać przekazem na jakąś godną zaufania organizację broniącą życie. Ale trzeba także oddziaływać na polityków i władze, czy to samorządowe, czy państwowe, żeby one to wspólne dobro wypracowane przez cały naród, przez wszystkich ludzi, tak dzielili, żeby odpowiednia kwota trafiła do potrzebujących. A więc o tym aspekcie mądrej, obywatelskiej pomocy na rzecz życia też nie możemy zapominać.
Czy państwo macie jakieś świadectwa ludzi, dla których właśnie to zaangażowanie w krucjatę modlitewną, działania już także i wolontariatu, sprawiły, że ktoś, kto może niósł jakieś jarzmo, poczuł się wolny, poczuł się kochany przez Pana Boga.
Ja mam taką jedną panią, która na pewnym odcinku swojego życia, powiedzmy, pobłądziła. I teraz ona znalazła ukojenie. W czym? Nie w naszej krucjacie, ale tej, którą też oczywiście proponujemy. Mianowicie w duchowej adopcji dziecka poczętego. Ona sobie uzmysłowiła, że to dziecko, które ona no, nie przyjęła, jakoś Pan Bóg, prawda, przygarnie, to znowu pięknie napisał nasz papież Jan Paweł II, ale ona do mnie mówi, proszę pana, ja już chyba teraz 6. czy 7. dziecko duchowo adoptuję. Mam nadzieję, że Pan Bóg mi to już tak do końca przebaczy, to moje własne, które nie przyjęło, a pomogłam teraz siódmemu się urodzić. Wiemy, duchowa adopcja dziecka poczętego to szczególna forma modlitwy w obronie życia. Polega ona na tym, że dana osoba adoptuje duchowo jedno dziecko, którego imię i istnienie znane jest tylko Panu Bogu, i przez 9 miesięcy towarzyszy modlitwą temu dziecku, którego życie jest zagrożone. Tą modlitwą jest taka krótka, codzienna formuła przygotowana przez organizatorów tejże modlitwy, a oprócz tego dziesiątek różańca codziennie w intencji uratowania tego dziecka. Koleżanka mówi, że też zna parę pań, no kobiety między sobą łatwiej na ten temat rozmawiają. Natomiast jeśli chodzi o nasze działanie w sensie tej krucjaty polskiej, która 30 lat temu prawie startowała, i naszego apostolstwa, to ja mam takie doświadczenia no ogromnie radosne. Myśmy jeszcze w czasach PRL-u organizowali wystawy w obronie życia. Wiadomo, cenzura w tamtych czasach praktycznie blokowała wszystkie informacje o obronie życia. Zostaje nam wtedy, w tamtych latach, tylko kościoły. I myśmy w kościołach robili, zresztą robimy jeszcze dalej, ale już na mniejszą skalę, inne są możliwości, wystawy w obronie życia, i na początku tej naszej działalności umieszczaliśmy księgi pamiątkowe wystawy. Ja mam w domu 3 takie wpisy z tych wystaw, gdzie kobieta wprost napisała: zobaczyłam tą wystawę, podarłam skierowanie na zabieg, bo wtedy się tak to mówiło, dzisiaj się mówi aborcja, wtedy się mówi zabieg, urodzę to dziecko. Takie 3 wpisy mam, i 2 takie sytuacje z mojej już działalności, nazwijmy to, prelegenckiej. To jest naprawdę wielka moja radość. 30 lat działam na terenie obrony życia, a jeszcze ani jednego dziecka uratowanego przez siebie nie widziałem, ale mógłbym zobaczyć 2 dzieci, jakbym się bardzo postarał. Mianowicie koniec tego okresu perelowskiego, jeden z księży katechetów w czasie kolędy zaprosił mnie na taką katechezę zastępczą, bo to wtedy katecheza była przy kościołach, prawda, nie w szkole. No mówi, szkoda, żeby przepadły te lekcje, pan pójdzie do tej młodzieży, do klas maturalnych. Ja mówię, z radością. Miałem 1 godzinę katechezy o obronie życia w klasie maturalnej. Po 2 miesiącach przypadkowo spotykam na ulicy tego księdza katechetę. On tak dosyć groźnie powiedział: ależ pan inżynierze narozrabiał. Ja myślę, no co ja tam powiedziałem na tej katechezie, czy jakąś herezję i trzeba będzie prostować przez biskupa. Ksiądz mówi: proszę pana, 2 śluby mam przyspieszone. Z jednego jestem zadowolony, bo ci młodzi to od początku liceum chodzili z sobą i to małżeństwo będzie dobre i to dziecko ich się urodzi. I oni mi powiedzieli jasno: proszę księdza, myśmy mieli już skierowanie na zabieg i ta katecheza uratowała nasze dziecko. My prosimy księdza o ślub. Podobna sytuacja, przy czym no, ten katecheta mówi: o to małżeństwo to się martwię mocno i modlę się, dlatego że no, wydaje mi się, że jest to dosyć takie przypadkowe małżeństwo wymuszone no, nieplanowaną ciążą, jak się to mówi, prawda? Ale Pan Bóg wszystko może. W każdym razie prosili mnie o ślub, przygotowują się do małżeństwa, dziecko się też urodzi. 2 godziny katechezy zastępczej, 2 dzieci uratowanych. No ogromna radość i wdzięczność Panu Bogu. Po 30 latach oczywiście mam przed oczyma to zagrożone, nienarodzone dziecko, ale chyba jeszcze bardziej mi w tym momencie chodzi o ojca i o matkę, żeby oni nie popełnili tego straszliwego błędu. Bo to jest sytuacja, która my wierzymy w miłosierdzie Boże, propagujemy go, prawda, Jan Paweł II ileż razy pięknie zwracał się do tych kobiet, które pobłądziły, ale każdy z nas chyba czuje, jakie to jest brzemię na całe życie, a więc obrońca życia ratuje życie tego nienarodzonego dziecka, ale jednocześnie, i to jest dodatkowa mobilizacja dla nas, ratujemy sumienie ojca, sumienie matki, lekarza przed popełnieniem tego straszliwego błędu. I to jest też nasza radość.
W tym
radość.
Sensie też życie.
Życia, oczywiście, duchowego, w wymiarze duchowym.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był pan dr Antoni Zięba.
Rozmowa ojca Stanisława Tasiemskiego kończy nasze spotkanie.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.